A gość to Jan Strzeżek z Porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Ma pan zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego?
Tak. Od 7 lat wspólnie tworzymy Zjednoczoną Prawicę. Wspólnie wygrywamy wybory. Jesteśmy najskuteczniejszym projektem politycznym po 1989 roku.
Czy można ufać komuś, kto nie dotrzymuje umowy koalicyjnej?
Panie redaktorze, rzeczywiście jest w kilku punktach umowa koalicyjna niedotrzymywana, ale jeżeli byśmy spojrzeli na naszą współpracę szerzej.
No oczywiście, możemy patrzeć szerzej, ale spójrzmy konkretnie. Ja lubię konkrety, panie rzeczniku, więc konkretnie.
Proszę.
Porozumienie domagało się wymiany 3 ministrów. Chodzi o tych polityków, z którymi rozstaliście się w porozumieniu. PiS mówi wam w zasadzie figa z makiem, a wy? Jak długo będziecie czekać i udawać, że nic się nie dzieje?
Nie, my nie udajemy, że nic się nie dzieje. To jest akurat jeden z naszych największych zarzutów do naszych koalicjantów. To jest rzecz, która absolutnie nie powinna mieć miejsca.
To
i
co zrobicie, jeśli PiS nie wymieni tych ministrów, o których wam chodzi?
Panie redaktorze, nie dopuszczamy takiej sytuacji, jeżeli nasi partnerzy z Prawa i Sprawiedliwości chcą, żebyśmy dalej funkcjonowali w ramach Zjednoczonej Prawicy.
Słyszę to od wielu tygodni. Nie dopuszczamy takiej sytuacji. A ja pytam o coś innego. Co zrobicie, kiedy PiS nie wymieni tych ministrów? Konkretnie, prosto z mostu. Wyjdziecie z koalicji?
Panie redaktorze, są pewne rzeczy, których nie trzeba mówić na głos, ale ja nie dopuszczam wariantów, w którym Michał Cieślak, Jacek Żalek i Zbigniew Gryglas zostaną w rządzie z rekomendacją porozumienia. To znaczy albo nasi partnerzy z Prawa i Sprawiedliwości się do nich będą przyznawać, a zdaję sobie sprawę, że na przykład do ministra Gryglasa ciężko się przyznać, albo my zarekomendujemy swoich kandydatów na te stanowiska.
Okej, radio to jest takie medium, w którym jednak trzeba mówić pewne rzeczy na głos. W związku z tym ponowię swoje pytanie. Wy mówicie, trzeba ich wymienić, PiS ich nie wymienia. I co? Będziecie rekomendować kolejne osoby? PiS tego nie posłucha? Zostajecie wtedy w koalicji?
Panie redaktorze, nie zakładamy wariantu, i to powtórzę jeszcze raz, w którym Prawo i Sprawiedliwość nie odwoła tych ministrów. Mhm. Ja nie wyobrażam sobie i mam nadzieję, że nasi partnerzy z PiS również, że dopuszczamy do takiej sytuacji, w której ci ministrowie zostają.
To do pana wyobraźni odwołam się w zupełnie inny sposób.
Wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, w której to na przykład Prawo i Sprawiedliwość chce wymienić na przykład premiera, to jest czysto hipotetyczna sytuacja, a koalicjanci mówią nie.
No
to jest decyzja
pewnie
Prawa i
nikt sobie wcześniej
tak
nie wyobrażał scenariusza,
taką sytuację mamy w tej chwili,
o którym mówił na przykład poseł Andrzej Sośnierz, pana kolega w rozmowie ze mną, stwierdził, że cała, zacytuję, brutalna operacja rozbijania porozumienia odbywała się za wiedzą Prawa i Sprawiedliwości i za wiedzą Jarosława Kaczyńskiego. Też pewnie pan sobie tego wcześniej nie wyobrażał, a jak słyszę, to się właśnie stało. Czy można ufać komuś, kto zgodził się na rozbijanie partii, z którą tworzy koalicję?
Nie ma dowodu na to, że Jarosław Kaczyński taką decyzję podjął.
A, ja czyli poseł Sośnierz zmyśla.
Panie redaktorze, widząc w jaki sposób ta operacja była prowadzona przez Adama Bielana, to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której tak doświadczony i skuteczny polityk jak Jarosław Kaczyński zaakceptowałby taki plan. No to ewidentna amatorka, nieskuteczność. I tu nie mogło być ręki Jarosława Kaczyńskiego.
A może Zjednoczona Prawica jest dzisiaj, panie rzeczniku, jak PiS i LIS sprzed lat, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin i Samoobrona. Pamięta pan, to był taki moment, kiedy trzeba było pakt stabilizacyjny podpisywać, ogłaszać, że teraz to już będziemy razem, ręka w rękę działać. Skończyło się, jak skończyło. Tylko że wtedy agenci CBA chodzili za tymi małymi koalicjantami. Ma pan pewność, że teraz nie chodzą na przykład za wami?
Nie, jestem akurat w tym zakresie spokojny. No nie możemy też dać się zwariować i stawiać tezy, że teraz za koalicjantami będą chodzić służby specjalne. To byłoby trochę niepoważne, szczególnie, że nie porównywałbym absolutnie lat 2005-2007 do lat 2015-2021. To zupełnie dwie różne sytuacje polityczne. Pamiętajmy, że w latach 2005-2007 to były 3 partie, 3 różne komitety wyborcze. My akurat tutaj nie szliśmy do wyborów wspólnie raz, nie szliśmy do wyborów wspólnie dwa, tylko od 2014 roku wspólnie startujemy, wspólnie wygrywamy, więc akurat chwilowe, ja to definiuję jako chwilowe problemy w koalicji, nie zniszczą tego, co wypracowaliśmy przez lat 7.
Chwilowo i obserwujemy to od wielu miesięcy już, to trzeba podkreślić. Jan Strzeżek z Porozumienia Jarosława Gowina jest naszym gościem. Kiedy spotkanie Kaczyński, Gowin, Ziobro, czyli przywódców Zjednoczonej Prawicy?
W najbliższych dniach. Akurat w kwestii terminu nie jestem uprawniony do tego, żeby taką informację podać.
W najbliższych dniach, to znaczy w ten weekend to spotkanie się odbędzie?
Panie redaktorze, bardzo bym chciał i nie chciałbym, żeby to wyglądało jak słynna scena z Killera. Wiem, ale nie powiem. No, ale niestety nie mogę powiedzieć.
No okej, rozumiem, ale jeśli media muszą donosić o spotkaniu liderów trzech partii tworzących koalicję, polityków, którzy przecież pracują w jednym rządzie. Co więcej, czytamy, że potrzebny był mediator spoza świata polityki, żeby ustalić neutralne miejsce, czy miejsce spotkania na neutralnym gruncie. Przyzna pan, że to wygląda jednak dość osobliwie.
Muszę przyznać i mam nadzieję, że pan redaktor i nasi słuchacze się ze mną zgodzą, że akurat plotka ma to do siebie, że może ją wygłosić absolutnie każdy. Anonimowym informatorem również może być każdy, więc ja to traktuję tylko i wyłącznie w kategoriach plotki. Jeżeli spotkanie się odbędzie, to jestem przekonany, że o jego efektach zostanie poinformowana opinia publiczna w sposób oficjalny, a nie poprzez anonimowych informatorów.
Nie wiem, czy opinia publiczna aż tak szczególnie czeka na efekty tego spotkania, bo to już kolejne takie spotkanie, kolejne rozmowy i kolejny raz słyszymy o tych zgrzytach między wami, więc też nie przesadzajmy z tym oczekiwaniem. Ale konkretnie, czy Porozumienie, wasza partia, chce nowej umowy koalicyjnej?
Nie, my chcemy, żeby obecna umowa koalicyjna była przestrzegana.
A czy chcecie, żeby zmienił się sposób podziału subwencji, jeśli chodzi o pieniądze, które trafiają do partii politycznych, podziału w ramach Zjednoczonej Prawicy?
To nie jest kwestia tylko i wyłącznie Zjednoczonej Prawicy, ale dobrze, żeby wszystkie partie, które mają swoją reprezentację w Sejmie, których posłowie definiują siebie jako członków poszczególnych partii, bo to nie dotyczy tylko Zjednoczonej Prawicy, ale także Nowoczesnej i Zielonych, jak na przykład partii wchodzących w skład Lewicy, dwie co prawda się łączą, ale jest jeszcze partia Razem. W przypadku PSL-u, Koalicji Polskiej jest również Unia Europejskich Demokratów. Dobrze, żeby każda partia, która ma swoją reprezentację w Sejmie, była w pewien sposób finansowana, więc ja tutaj bym to traktował jako coś, co będzie z korzyścią nie
rozumiem,
tylko
że troszczy się pan o inne partie, choć nie do końca dowierzam, ale czy w rozmowach z prezesem Kaczyńskim i z ministrem Ziobrą Jarosław Gowin podnosi ten problem?
Czy akurat on podnosi ten problem, nie mam stuprocentowej pewności, ale to rozwiązanie niewątpliwie zyskałoby akceptację w oczach Porozumienia.
Nie, tylko czy wy oczekujecie tego, że zmienią się przepisy o podziale subwencji i czy to jest dla was warunek trwania w koalicji?
Nie definiowałbym tego jako warunek, ale to jest akurat rzecz, którą i Porozumienie, i myślę Solidarna Polska, i mam też głębokie przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość, a także opozycja by poparły.
Panie rzeczniku, czy w duchu zaufania w Zjednoczonej Prawicy Prawo i Sprawiedliwość pokazało wam całość programu Nowy Ład?
Wiem, że lwią większość, wiem także, że spora część naszych propozycji została przyjęta przez naszych partnerów z Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, to inaczej zapytam. Przeczytał pan od deski do deski Nowy Ład?
Ja akurat tej przyjemności nie miałem, panie redaktorze.
A posłowie Porozumienia mieli tę przyjemność, bo Andrzej Sośnierz mówił o tym, że on nie zna tego programu i trudno mu się podpisywać pod tym, co tam jest napisane. No więc pytanie, czy posłowie, parlamentarzyści Porozumienia znają Nowy Ład?
Za wszystkich nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale wiem, że grupa ekspertów wyznaczonych przez Porozumienie jak najbardziej Nowy Ład zna.
I popiera cały ten program?
My jeszcze, panie redaktorze, zaproponowaliśmy swoje poprawki jako najbardziej prosamorządowa, progospodarcza, proeuropejska partia w ramach obozu prawicy. Zaproponowaliśmy właśnie poprawki w tym duchu i mam wrażenie, że jeżeli one uzyskają akceptację naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, no to wtedy poparcie, decyzja może być tylko jedna.
O wielkiej przyjaźni w polityce rozmawiamy dalej w internetowym radiu rmf24.pl i w portalach rmf24.pl, interia.pl. Zapraszamy. Jan Strzeżek, Porozumienie Jarosława Gowina nieustająco z nami. No to o ten Nowy Ład jeszcze chwilę podopytuję, bo Prawo i Sprawiedliwość chciało pokazać ten program, który ma być jakimś motorem waszego działania 20 marca. Wtedy zostało to odłożone z powodu pandemii. Taki jest oficjalny powód. Pytanie, czy na tamtą konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości był zaproszony Jarosław Gowin?
Mówiąc szczerze, nie prowadzę poczty Jarosława Gowina, więc nie wiem.
Nie, no proszę wybaczyć, jest pan wicerzecznikiem Porozumienia, to chyba oczywiste, że pan by wiedział.
Ale rzeczywiście mam wrażenie, że tamta formuła chyba jednak przewidywała, że tylko przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości będą brali w niej udział.
No a teraz, kiedy słyszymy, że ten Nowy Ład ma być zaprezentowany gdzieś do połowy maja, to będzie prezentacja wspólna całej Zjednoczonej Prawicy, stanie obok siebie Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro i razem zaprezentują Nowy Ład?
Jeżeli nasi partnerzy Zjednoczonej Prawicy chcą, żeby ten projekt uzyskał poparcie wszystkich trzech partii wchodzących w skład koalicji, to myślę, że innego wariantu po prostu nie ma.
No tak, tylko czy wy ustaliliście, czyj to jest program? Czy to jest program Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy? Pan dzisiaj to wie?
Moim zdaniem, to, jeżeli to ma być program, który zostanie uzyska większość w Sejmie, no to musi być to program Zjednoczonej Prawicy. Żeby to był program Zjednoczonej Prawicy, muszą w jego skład wchodzić propozycje zaprezentowane przez wszystkie trzy środowiska.
Wspaniale, ja pytam o coś innego. To dla pana jest oczywiste, że tak musi być. Ja pytam, jak jest. Czy dzisiaj ustaliliście, do dzisiaj ustaliliście, że to jest wspólny program całej Zjednoczonej Prawicy, wszystkich trzech partii tworzących dzisiaj rząd?
Znaczy, jeżeli tak nie będzie, to po prostu nie będzie poparcia, to jest naturalne.
No jeżeli ja tak nie będzie, znów wybiega pan w przyszłość. A ja pytam o to, co jest dzisiaj. Czy ustaliliście do tej pory, że to jest wasz wspólny program?
Moim zdaniem, ja tu się opieram na swojej wiedzy, założenie jest takie, że to ma być program całej Zjednoczonej Prawicy, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości.
Takie jest założenie, ale już to ustaliliście i wszyscy się pod tym podpisali?
Czy wszyscy się podpisali? Nie wiem, mówię o swoim najlepszym stanie wiedzy, jaki mam na tę chwilę.
Panie rzeczniku, wstydzi się pan trochę, że po ponad 5 latach reformowania przez wasz rząd sądy działają jeszcze wolniej niż działały wcześniej?
Oczywiście założenie reformy sądownictwa było zupełnie inne i to jest coś, co jeszcze nie wyszło nam tak, jakbyśmy chcieli. Jednak musimy pamiętać o tym, że to Solidarna Polska w osobie ministra, prokuratora Zbigniewa Ziobry za ten obszar odpowiada. Ja jestem przekonany akurat w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym środowisku pana ministra Ziobry, w środowisku Solidarnej Polski są fachowcy i oni na pewno mają lepszy plan niż my, jak sądownictwo zreformować tak, żeby spełniało oczekiwania Polaków.
No, wasz lider jest byłym ministrem sprawiedliwości. Rozumiem, że podpowiada i mówi, gdzie te błędy są popełniane. No i kiedy pan patrzy na raport Najwyższej Izby Kontroli, który pokazuje, że w 2019 roku jeszcze wskaźnik sprawności postępowań sądowych pogorszył się o 38% w stosunku do 2015 roku, to tak delikatnie pan mówi o tym, że te efekty nie są jeszcze takie, jakie być powinny. One są zupełnie odwrotne.
No, dlatego nie ukrywam, że przed środowiskiem Solidarnej Polski dużo jeszcze kawał roboty do wykonania. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że obietnicę, którą złożyli Polakom, zrealizują.
Czyli wy się ale obietnicę nie składali tej obietnicy politycy Solidarnej Polski, proszę wybaczyć. Składali ją wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy, kiedy szli do wyborów w 2015 roku. Proszę zerknąć do programu Myśląc Polska. Tam nie jest powiedziane, że tylko Solidarna Polska się do tego zobowiązuje. Wy wszyscy się zobowiązaliście do tego, że będziecie robić tak, że postępowania sądowe będą krótsze. Nie są, wręcz przeciwnie, są dłuższe.
100% zgody i dlatego na tym odcinku pracuje pan minister Zbigniew
Ziobro. 100% zgody i zrzuca pan winę na ministra Ziobry, tylko.
Nie, to w żadnym wypadku nie zrzucam, ale on akurat za ten obszar odpowiada. To jest naturalne, że jeżeli będzie zła sytuacja gospodarcza, to w jakiś sposób będzie obwiniano to środowisko Porozumienia, które odpowiada za ten dział w ramach rządu. To jest normalny podział pracy, obowiązków, a także odpowiedzialności.
Kiedy widzi pan, że sprawą sędziego Tulei w Sądzie Najwyższym zajmuje się Adam Roch, to myśli pan, że to jest dobry symbol dobrej zmiany w wymiarze sprawiedliwości zarządów Zjednoczonej Prawicy?
Ja się cieszę, że została podjęta decyzja o tym, że pan sędzia Tuleja nie będzie siłą doprowadzany do prokuratury, no to bym uznał za coś, co raczej nie wyglądałoby dobrze.
Ale sama osoba sędziego, który się tym zajmuje, jest dla pana takim symbolem, z którego pan jest zadowolony, jest pan dumny, cieszy się pan, że tak to właśnie wygląda?
Panie redaktorze, nie ukrywam, że staram się i to nie wynika z jakiejś mojej niechęci czy jakiejś obiekcji. Staram się raczej tutaj jakby spraw dotyczących sędziego Tulei raczej nie śledzę. Oczywiście to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, to widać, ale tutaj akurat bardziej cieszę się, że taka decyzja zapadła, że nie będzie siłowego doprowadzenia do prokuratury.
To wyjaśnijmy, co w przestrzeni publicznej można przeczytać choćby ostatnio. Otóż zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, pani Hanna Machińska, przypomniała, że to właśnie pan Roch jako prokurator w 2006 roku zezwolił na przesłuchanie kobiety w czasie porodu. Dziś zajmuje się dyscyplinarnymi sprawami, takimi jak sprawa sędziego Tulei. Dobra zmiana?
Znaczy rzeczywiście, jeżeli tak w 2006 roku było, no to można tylko i wyłącznie potępić takie zachowanie. No to jest absolutnie rzecz, która nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Od tego czasu minęło 15 lat. Ja nie znam drogi zawodowej przez ostatnie 15 lat pana sędziego.
Także ale wie pan, jak to się stało, że zaszły ważne zmiany w Sądzie Najwyższym, także te kadrowe, prawda?
Tak, to prawda, zostały podjęte zmiany, ale tak jak mówię, nie śledzę kariery zawodowej każdego sędziego.
A kiedy Porozumienie dołączało do Prawa i Sprawiedliwości, do koalicji i tworzyło Zjednoczoną Prawicę, chciało takiej zmiany w wymiarze sprawiedliwości, której efektem będzie to, że naprzeciw siebie w Trybunale Konstytucyjnym stanie Stanisław Piotrowicz i Rzecznik Praw Obywatelskich?
Panie redaktorze, ja tutaj akurat odpowiem prywatnie, ja jako ja. Nie ukrywam, że te obrazki mi się wyjątkowo nie podobały. To akurat czasami jednak jestem pod dużym wrażeniem, jak ciężkie decyzje muszą podejmować moi koledzy, którzy zasiadają w ławach poselskich.
I o jakiej decyzji ciężkiej pan mówi, odnosząc się do tego przypadku?
No tutaj myślę akurat, panie redaktorze, to będzie kolejna sytuacja, w której wiadomo, o co chodzi, ale nie trzeba tego powiedzieć głośno.
Czyli chce pan powiedzieć, że pana koledzy musieli zacisnąć zęby, głosując za tym, żeby Stanisław Piotrowicz trafił do Trybunału Konstytucyjnego?
Nie wiem, czy zaciskając zęby, ale każdy odpowiada przed sobą. Bo akurat nie jestem w stanie wejść w psychikę każdego pojedynczego posła.
A pan by zaciskał zęby i zgodził się na taki awans? Czy pan by nie zaciskał zębów i nie zgodziłby się pan na taki awans po prostu?
Panie redaktorze, ja teraz jestem na zupełnie innym froncie. Ja ciężko pracuję na rzecz miasta stołecznego Warszawy. To pochłania moje myśli. Nie raczej
świetny
nie bawię
unik.
Się w takie political fiction.
Świetny unik. Gratuluję. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jak ktoś nie chce powiedzieć, to zawsze może się pochwalić sukcesami na innym odcinku. Czy Porozumienie ma już kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich?
Nie, no to znaczy w tej chwili kandydatem Porozumienia Jarosława Gowina jest pan poseł Bartłomiej Wróblewski. Także tak, mamy kandydata, którego poparliśmy w Sejmie i także nasi senatorowie będą go popierać w Senacie.
Tak, ale zapowiadacie, że jeśli to się nie uda, to znaczy, że jeśli poseł Wróblewski przepadnie w głosowaniu w Senacie, to Porozumienie zgłosi własnego kandydata, licząc na to, że poprze go cała Zjednoczona Prawica. Dopuszczają
nie
państwo...
tylko.
No okej, ale dopuszczają państwo taką możliwość, że zgłaszacie kandydata, który jest aktywnym politykiem?
Panie redaktorze, z racji tego, że naszym kandydatem w tej chwili jest Bartłomiej Wróblewski, to my nie uruchomiliśmy giełdy nazwisk, bo w tej chwili wychodzimy z założenia, że największe szanse ma pan poseł Wróblewski.
Nie, pytam o nazwiska, inaczej, pytam o model, jeżeli... który przyjmiecie, kiedy będziecie wskazywać własnego kandydata, jeśli. I pytam, czy dopuszczacie taką możliwość, że wskażecie kogoś, kto dzisiaj jest posłem, senatorem albo ministrem?
Panie redaktorze, to odpowiadam. Naszym celem, jeżeli kandydatura pana posła Wróblewskiego nie uzyska większości w Senacie, wtedy będzie znalezienie kandydata, który niezależnie od tego, co robi teraz, będzie w stanie uzyskać i poparcie strony rządowej, a także poparcie przynajmniej części opozycji, tak żebyśmy mogli wreszcie całą sprawę wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich po prostu zakończyć.
Jasne, tylko pytamy o konkretną sprawę. Czy zdaniem Porozumienia ten model, w którym ktoś, kto dzisiaj jest aktywnym politykiem, miałby zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jest dopuszczalny i wam to naprawdę nie przeszkadza?
Znaczy, panie redaktorze, no tutaj ile osób, tyle sytuacji. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli znaleźlibyśmy kogoś, kto na przykład pełni mandat posła albo mandat senatora, ale byłby do zaakceptowania zarówno dla Zjednoczonej Prawicy i zarówno dla strony opozycyjnej, no to myślę, że byłby to piękny przykład w polityce, kiedy zresztą to słowo, ta nazwa partii, którą w tej chwili za mną widać, Porozumienie, okaże się wyjątkowo skuteczne.
A czy ktoś próbował namówić Jarosława Gowina, żeby to on startował na Rzecznika Praw Obywatelskich?
W zeszłym roku pamiętam, że taka plotka funkcjonowała w przestrzeni publicznej, ale to byli ludzie, którzy raczej źle życzyli Porozumieniu i źle życzyli Jarosławowi Gowinowi. Takiej mowy o takiej kandydaturze w żadnym wypadku nie ma.
A dlaczego to jest coś, co pan kwituje jako złe życzenie? Dlaczego bycie Rzecznikiem Praw Obywatelskich byłoby takim złym rozwiązaniem dla premiera Gowina?
Nie, to jest wielki zaszczyt i to jest bardzo ważna państwowa funkcja. Jeżeli byśmy cofnęli się do lipca 2020 roku, to wtedy w tamtym kontekście politycznym, wtedy chcieli tego ludzie, którzy chcieli, żeby Jarosław Gowin już nie funkcjonował w bieżącej polityce, nie był czynnym politykiem. Ja traktuję tę funkcję jako coś bardzo poważnego i mam nadzieję właśnie z szacunku do tej funkcji, że uda nam się szybko znaleźć kandydata albo że pan poseł Wróblewski zostanie wybrany na ten urząd, żeby już urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mógł normalnie funkcjonować.
Premier Morawiecki mówił jesienią w Sejmie tak, Polska jest liderem światowym w walce z COVID-19. By byliśmy i jesteśmy przygotowani. Minęło kilka miesięcy, a dzisiaj patrzymy na to, co się dzieje i w Polsce, i na świecie. No i widzimy, że jesteśmy na szczycie listy europejskich państw z nadmiarowymi zgonami. Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze, jak mówił premier?
Panie redaktorze, my jako Porozumienie mieliśmy tak naprawdę od samego początku pandemii swoją propozycję walki z koronawirusem. Wtedy przedstawiali ją pan profesor Maksymowicz i pan poseł Andrzej Sośnierz. Została wybrana strategia walki najpierw pana ministra Szumowskiego, potem pana ministra Niedzielskiego. To oni są najlepszymi adresatami tych pytań. To oni koniec końców ponoszą za to odpowiedzialność, a rolą, mam wrażenie, nie tylko obozu rządowego, ale całej klasy politycznej, wspieranie ministra zdrowia w walce z pandemią.
I nie, ja to uważam, nie jest pytanie tylko do ministrów zdrowia. Przepraszam, to nie jest pytanie do nich. To jest pytanie do tych, którzy tworzą koalicję. No, jeśli jest tak, jak pan mówi, i rzeczywiście, to wiele razy słyszałem także w naszych rozmowach, że Andrzej Sośnierz czy Wojciech Maksymowicz mówią, że powinno być inaczej, tylko najwyraźniej nikt ich nie słucha w rządzie czy w Prawie i Sprawiedliwości. To naprawdę należy akceptować taką sytuację, jeśli jesteście przekonani, ani że inaczej powinno to wyglądać.
Panie redaktorze, jest kilka koncepcji walki z pandemią. Jedną ma pan profesor Maksymowicz i pan poseł Sośnierz, inną ma pan minister Niedzielski. Ja wychodzę z założenia, że największym sukcesem w ciągu ostatnich miesięcy jest to, że udało nam się, szczególnie po ciężkim czasie, kiedy część, proszę wybaczyć, określenie wariatów stawiało tezę, że w żadnym wypadku nie wolno się szczepić, że koronawirus nie istnieje, że to wcale nie jest pandemia i to jest w ogóle spisek, który ma na celu wszczepianie nam chipów, to żeby Polacy chcieli się szczepić.
Świetnie, tylko odbiegamy od istoty.
Jakbym, panie redaktorze,
czy minister Niedzielski popełnił błąd w przyjęciu strategii walki z COVID-19?
Nie jestem lekarzem, uważam, że to byłoby wyjątkowo nieuprawnione, gdyby jako osoba, która z medycyną ma tyle wspólnego, że zdarza mi się pójść do lekarza, oceniałbym sposób walki z pandemią. Panie redaktorze, my nie jesteśmy partią fachowców od wszystkiego.
No, pana koleżanka Magdalena Sroka w TVN24, pytana o te nadmiarowe zgony, wyjaśniła, że rozmawiała z bardzo mądrą osobą, z ekspertem, który wytłumaczył jej, że tak naprawdę to problem bierze się stąd, że my, nasze organizmy są po prostu słabsze niż w innych krajach europejskich. W ten sposób wytłumaczyła to, że jesteśmy na czele państw z nadmiarowymi zgonami. Chyba też nie jest ekspertką w tej sprawie.
No ale najwyraźniej rozmawiała z ekspertami. No ja z ekspertami
z jednym
w tym zakresie nie rozmawiałem. Nie znam się w tej dziedzinie. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem tego, żeby każda osoba, która funkcjonuje w debacie publicznej, oceniała siebie jako eksperta od wszystkiego, która powie i na temat sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Taka rola rzecznika partii. No niestety, podjął się pan tego zadania.
Panie redaktorze, ale tutaj wolę szczerze się panu przyznać i przed naszymi szanownymi słuchaczami, że z medycyną nie mam zbyt wiele wspólnego i mówiąc szczerze, byłbym trochę nieszczery, gdybym nagle przedstawił się jako eksperta od walki z pandemią.
Jarosław Gowin w tym tygodniu w Sejmie mówił tak: jesteśmy przekonani, że polskiej polityce potrzebne jest takie tchnienie nowych idei, nowych wartości, nowych pomysłów. Potrzebni są także nowi ludzie, którzy pojawiają się w orbicie Porozumienia. Czy nowymi ludźmi, o których mówi premier Gowin, są takie osoby jak pani poseł Pawłowska, ta, która dołączyła do was prosto z Lewicy?
Między innymi, akurat z panią poseł Pawłowską. Ja osobiście prywatnie bardzo się cieszę, bardzo wysoko oceniam panią poseł Pawłowską i w zakresie naszego programu gospodarczego, ona jako osoba, która zdecydowanie ma takie same poglądy jak Porozumienie, czyli w zakresie gospodarki definiuje się jako liberał, na pewno bardzo dużo wniesie.
To a propos poglądów, bardzo ważna sprawa. Monika Pawłowska na Twitterze całkiem niedawno, bo pod koniec listopada, pisała tak: każda z nas zasługuje na dostęp do legalnej aborcji. My, posłanki Lewicy, walczymy i walczyć będziemy w tej sprawie do skutku. No to są te idee, które wnosi do was, do Porozumienia, dzisiaj pani poseł Pawłowska.
Panie redaktorze, widzi pan, Porozumienie nie jest partią, która łamie kręgosłupy. To nie jest tak, że w biurze krajowym, w którym teraz się znajduję, jest taka maszyna, do której wchodzi każda osoba chcąca dołączyć do Porozumienia. Tam jest tworzona i składana na nowo i potem wychodzi z takiego generatora członka Porozumienia osoba, która ma takie same poglądy, takie same idea jak wszyscy inni.
No oczywiście jak na mamy temat, o którym rozmawiamy, świetny żart. Rozmawiamy o aborcji. To taki temat.
Panie redaktorze, tak, ale ja po prostu mówię, że mamy w pewnych momentach różne poglądy. Pani poseł Pawłowska w sprawie aborcji ma inne poglądy.
I to wam nie przeszkadza. Rozumiem, że to nie jest problem.
Panie redaktorze, muszę skończyć. Problem. Muszę skończyć, bo wtedy ja pana nie słyszę, pan mnie nie słyszy, nasi słuchacze nas nie słyszą i koniec końców nikt nikogo nie słyszy.
I my musimy skończyć w ogóle całą rozmowę, więc dlatego dopytuję, czy ten wątek, o którym rozmawiamy, ta walka o dostęp do legalnej aborcji nie jest dla was problemem. Pani poseł dalej może walczyć, będąc w porozumieniu.
My nie jesteśmy partią, która w sprawach światopoglądowych łamie kręgosłupy. Ja
to już powiedzieliśmy.
Jestem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego.
Nie, są osoby, które pytam o coś innego. Czy pani poseł Pawłowska może walczyć w porozumieniu o dostęp do legalnej aborcji?
Pani poseł Pawłowska, jeżeli chce takie poglądy wyrażać, to oczywiście może, ale to nie są poglądy, które reprezentuje większość porozumienia. W pewnych sferach, szczególnie tych, przed którymi odpowiadamy przed własnym sumieniem, a sprawa właśnie dostępu aborcji jest taką sprawą, przed którą każdy odpowiada przed własnym sumieniem.
Jan Strzeżek,
ma prawo mieć swoje zdanie.
Porozumienie Jarosława Gowina, Marcin Zaborski, RMF FM. Bardzo dziękuję.
Kłaniam się nisko.
Do zobaczenia. Wieczoru.